że jak kobieta mogła dać, takie nawet słowa padały, pokroić swoje dziecko. No, to jest dla mnie wstrząsające i to też świadczy o tym, jakie społeczeństwo nie ma pojęcia na temat transplantacji. I pani Jola, pełna takiej organizacji i zarażania zajawką, zdecydowała się założyć właśnie Fundację Organiści.
Weronika dzwoni jednego dnia i mówi: pod prysznicem wpadłam na pomysł. Bo tu chodzi o to, żeby to było takie chwytliwe. No jak jest organ, a jest nas wielu, no to będą organiści.
Weronika Lipniewska.
Monika Miszkiewicz.
Od czego by tu właściwie zacząć? No, Fundacja Organiści, jest to fundacja założona przez panią Jolantę, która jest mamą naszego nieżyjącego przyjaciela Bartka. Także fundacja jest imienia Bartka Kruczkowskiego właśnie.
Pomysł na fundację powstał jakiś rok temu. Przy naszych częstych spotkaniach z Bartka mamą, z Bartka siostrą.
Po wypadku trochę częściej przyjeżdżali tutaj i dziewczyny sobie tam coś pichciły w kuchni. To oni opowiadali, co u nich słychać i zaczął się pojawiać temat transplantacji i opinii, z jakimi ja się zaczęłam stykać. No i jednego wieczoru pojawiła się myśl właśnie, a może coś zrobimy.
To było jedno słowo i wszyscy: tak, robimy to. To jest super. Jest tak: Weronika, ja, Natalia, Dominika, Monika i pani Jola.
A Arti, a Julia?
A Arti i Julia. Ktoś jeszcze?
Jest cała taka grupa przyjaciół wokół nas, tu z podwórka, właściwie wszyscy znamy się z jednego podwórka, tutaj ze Starego Przedmieścia. Akurat takie mamy szczęście, że mamy w swoim towarzystwie i prawnika, i grafików, i osoby, które zawsze są w stanie jakoś logistycznie pomóc.
Na tym polu jest mnóstwo do zrobienia. No i tak powstała fundacja. Zaczęliśmy pracować nad statutem, aż 24 września otrzymaliśmy wpis do KRS. Mamy ulotki, mamy oświadczenia woli, mamy tą stronę też. Świetnie działa fanpage na Facebooku. Wejść jest mnóstwo.
I są to ludzie, którzy chcą się podzielić historią, jakby wesprzeć nas, powiedzieć, że dobrze robimy, że jest to potrzebne. Nam bardzo potrzebne. Widzi się sens, widzi się radość, nadzieję.
Te osoby piszą, które są biorcami narządów. Jak to jest ważne?
Bo biorcy też często piszą, że no codziennie myślą o tej osobie, od której mają narządy, dzięki którym żyją.
Przeszczepy są anonimowe, więc na nasze ręce składają dowody wdzięczności czy podziękowania. Wyszła sprawa tych listów, które ja z córką otrzymuję z Londynu, z Centrum Transplantacji. Też chcieliby otrzymywać takie listy. Szanowna Jolanta i rodzino, mam nadzieję, że mój list zastanie całą rodzinę w dobrym zdrowiu. Pragnę ponownie podzielić się z panią informacjami na temat osób, które stały się biorcami wspaniałego daru Bartka. Z radością chciałabym potwierdzić, że dwaj pacjenci, którym przeszczepiono nerki, powracają do zdrowia. Oba organy wspaniale pracują i pozwalają na życie nieobciążone dializami. Mężczyzna, który stał się biorcą trzustki, również czuje się dobrze i nie musi przyjmować zastrzyków insulinowych, które były częścią terapii w chorobie cukrzycy. Dziecko, któremu przeszczepiono jego wątrobę, może beztrosko cieszyć się życiem. Drugi z biorców wątroby, 50-letni mężczyzna, również czuje się dobrze, co potwierdzają wizyty w szpitalu. Pani Jolanto, wiem, jak bardzo tęskni pani za tak wspaniałym synem, jakim był Bartek. Mam jednak nadzieję, że świadomość, jak bardzo jego dar odmienił życie wielu osób, łagodzi nieco ból. Jeżeli miałaby pani jakiekolwiek pytania lub sądzi pani, że mogłabym w czymkolwiek pomóc, proszę bez wahania skontaktować się ze mną. Pozostaję z panią w moich myślach. To jest pani koordynator, która właśnie pilnuje tych terminów i 28 listopada najpierw przychodzi mail i za parę dni przychodzi list i po angielsku i tak jak pani widzi po polsku też. Pani, która całkiem niedawno, bo w październiku straciła syna i też bardzo rozpacza, bo chciałaby te listy. Też mówi, że 4 osoby żyją, więc wydaje mi się, że bardzo dużo. Może z czasem też poopowiada swoją historię, natomiast myślę, że to jest za szybko. Ja po prostu mniej więcej wiem, co ona by chciała usłyszeć, bo ja to wszystko przechodziłam. I cieszę się, że też mogę chociaż tyle dla tych ludzi zrobić. Pocieszyć nie, bo to się nie da pocieszyć, ale takie dobre słowo właśnie. Moim takim marzeniem to jest w ogóle stworzenie takiej fajnej placówki. Placówki ze wsparciem psychologicznym. Kogoś właśnie od traumy. Kogoś takiego, kto by z tymi ludźmi porozmawiał na temat właśnie transplantacji. Tymi, co mają wątpliwości, albo z tymi, którzy już podjęli decyzję, tak jak ten dzisiejszy mail. Witam serdecznie, mam wiele pytań i kieruję je właśnie do Waszej fundacji, licząc na jakąś podpowiedź, co zrobić. W ubiegłym roku pochowałam mojego jedynego brata, który miał 24 lata i zginął w wypadku na motocyklu. Oczywiście nastąpiła śmierć mózgu, nie było żadnych szans. Ja i moi rodzice wyraziliśmy zgodę na pobranie organów do przeszczepu. Byliśmy w ciężkim szoku. Pierwszy raz ktoś zapytał nas o przeszczep. Wiem tylko, że zostały pobrane nerki, wątroba i skóra. Po wszystkim mój tata miał wiele wątpliwości, że specjalnie został uśmiercony, bo szpital potrzebował narządów. Ale przecież ja wiem, że tak nie jest. Próbuję tłumaczyć na wszystkie sposoby, ale pomogłaby rodzicom wiadomość, gdyby wiedzieli, że te osoby, które otrzymały od niego organy, istnieją, żyją. Ludzie chcą wiedzieć i myślę, że tyle można dla nich zrobić. Tu się urodził tak jakby nowy cel fundacji, jak się uda wpłynąć na to. Tym bardziej, że w tej chwili, kiedy taki brak zaufania jest do lekarzy, do tematu transplantacji, byłby to taki jakby no, dowód, że jednak ktoś jest. Wiadomo, ja nie będę znała nazwiska, ale my znamy wiek, my znamy płeć i kto co dostał i jak te osoby się czują. Byłam na rozmowie z profesorem Rutkowskim. Profesor Bolesław Rutkowski jest nefrologiem i transplantologiem u nas w Gdańsku w klinice nefrologii i transplantologii Akademii Medycznej.
Pewnie rozpoczniemy taką dyskusję w naszym środowisku transplantacyjnym, czy nie warto wprowadzić tego typu obyczaju. Niekoniecznie, żeby to było tak, jak jest w Wielkiej Brytanii, wysyłanie raz do roku, prawda, takich bieżących informacji, ale przynajmniej na początek, myślę, takiego podziękowania już po samym przeszczepie, oczywiście kiedy wiadomo, że ten przeszczep został dokonany, że ten przeszczep funkcjonuje, że dzięki ich postawie i na tyle i tyle osób szczęśliwie żyje.
Co daje taka świadomość? Ja właściwie pierwszy list otworzyłam, nie wiem, ale myślę, że gdzieś po 10 miesiącach. Jak nie po roku. Na pewno tego bólu nic nie złagodzi, ale no jest ta świadomość. Że kogoś można było uratować, tak? No bo to jest też dla mnie bardzo ciężki temat, ale zniszczyć, no jaki to jest sens, jak można uratować tyle osób, tak? Bardzo słabo pamiętam ten dzień i jak to tam wszystko przebiegało. Mówili do mnie po polsku, a ja oddałam słuchawkę, bo mnie się wydawało, że ja po prostu nie zrozumiałam tego. Córka lepiej zna angielski, więc może ona mi to przetłumaczy.
ciężki, wstrząsający moment. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ile trzeba mieć siły, żeby temu sprostać. Jednak pani Jola, znając Bartka, wiedząc, jakie on ma poglądy, jak jest dobrym człowiekiem, jaką ma dużą świadomość, od razu zgodziła się na to. Wiedziała, że on by tego chciał i mimo tego, że była bardzo daleko, podjęła taką decyzję. Wiadomo, potem była długa żałoba dla nas wszystkich, dla całej grupy przyjaciół.
Jak to sobie świetnie radzimy z weselami, z chrztami, z tym wszystkim. A tutaj jak przychodzi do takiej tragedii, klapa na całej linii. To tak jakby można się było zarazić tym. Nie ma. Giną wszyscy. Skończyły się życzenia urodzinowe, skończyły się życzenia świąteczne, skończyły się maile, telefony. Po prostu jakby się pod ziemię zapadli. Muszę powiedzieć, że ci młodzi ludzie okazali się w tym wszystkim bardziej dojrzali jak moi przyjaciele.
Gdyby mi przytrafiło się coś złego, to ja bym każdy kawałek swojego ciała była gotowa oddać. Już nawet teraz przed śmiercią jestem gotowa taką decyzję podjąć. Nawet podczas naszego życia ciało nie jest aż tak ważne. A co dopiero takie trzymanie się kurczowe, jakby przywiązania i tożsamości z tym ciałem po śmierci, dla mnie to było niezrozumiałe.
Jeśli żyjemy w XXI wieku, mamy rodziny, rozmawiamy o tym. Jeśli ktoś z naszych bliskich oświadcza, że chce, to nie wyobrażam sobie, jakby moja rodzina mogła tego zabronić i mieć jakiś problem z tym. Wpisujemy swoje dane osobowe. Jest to oświadczenie woli, które trzymamy w portfelu czy w swoich dokumentach. No jest to deklaracja, żeby wiedzieli o tym nasi najbliżsi czy lekarze.
Jest też takie przekonanie, że jak zobaczą oświadczenie woli, to nie będą go reanimować, nie będą go ratować. Skąd na przykład rodzina ma wiedzieć, że ordynatora krewny nie potrzebuje nerki, tak? No totalna bzdura. Albo porównują do eutanazji, jak mogłam dać pokroić swoje dziecko. Więc no, to są opinie przerażające. Ja miałam nawet jeden z telefonów od pani redaktor jednej z gazet, która na dzień dobry mnie się zapytała, ile ja dostałam za organy. To jest żenujące. Więc jak takie jest podejście? Mylimy tą śmierć mózgową ze śpiączką. Jak ja mogłam podjąć decyzję o odłączeniu go? Media też, ja wiem, że te złe informacje się lepiej sprzedają, ale no sprawa profesora Talara, profesor Talar twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak śmierć mózgowa. To się też takim szerokim echem odbiło, to znaczy, że co? Że z żywych osób pobiera się organy. No, słyszałam nawet takie określenie, że wykonał wyrok śmierci na polskiej transplantologii.
Przeszczepianie narządów jest oparte na ścisłych przepisach prawnych. W związku z tym na przykład takie bzdury, prawda, że można handlować narządami, prawda, czy sprzedawać narządy, sprzedawać nerki, sprzedawać cokolwiek, prawda, to są po prostu wymysły kryminalistyczne, prawda? To jest dobry scenariusz na kryminał. Ja nie twierdzę, że w ogóle ten problem na świecie nie istnieje, natomiast na pewno nie istnieje w Polsce, bo do tanga trzeba dwojga. Tego, kto chciałby ten narząd sprzedać ewentualnie. Drugiego, kto chciałby ten narząd kupić. A tutaj jeszcze trzeci jest potrzebny, który ten narząd by pobrał i przeszczepił. Jeżeli istnieje przemysł taki sprzedaży narządów, to on istnieje gdzieś na Dalekim Wschodzie, w krajach bardzo biednych. Opowieści krążą, że gdzieś kogoś znaleziono na plaży, prawda? Potem się jak się obudził, to miał tylko bliznę, czy miał tylko ranę, bo mu wycięto nerkę, czy coś takiego. No oczywiście to są bzdury figury, opowieści z mchu i paproci, obliczone na sensacje. Drugi mit, którym należy walczyć i z którym my walczymy i staramy się walczyć oczywiście nie czynnie, tylko przez edukację odpowiednią. Lekarze oczywiście pobierają narządy, ale nie sprawdzając, czy ktoś żyje, czy nie. Szerzeniu tego typu opinii, tego typu opowieści służą nieodpowiedzialne wystąpienia niektórych lekarzy, prawda, niejakiego pana profesora Talara, prawda, który twierdząc, że on wybudza tych pacjentów, nie wiadomo gdzie on ich wybudza, bo on nigdzie de facto w chwili obecnej w żadnym ośrodku nie pracuje. On ma jakąś poradnię, w której udziela porad, natomiast nie wiem, czy ambulatoryjnie można wybudzić kogokolwiek z jakiejkolwiek śpiączki, ale to pomijając to, są tacy, prawda, też profesorowie, akurat nie medycyny, ale profesor etyki, pan profesor Wolniewicz z Warszawy, który nazywa pobieranie narządów, prawda, swoistego rodzaju kanibalizmem nawet wręcz. Tego typu osobnicy, prawda, bo już nie chcę używać grubszych słów, którzy wymyślają tego rodzaju bzdury i straszą ludzi, trafią się w każdym społeczeństwie. Jest tylko kwestia, czy uzyskają posłuch, czy nie uzyskają posłuchu.
Lekarz, dopóki istnieje iskierka nadziei, to na pewno będzie ratował. Spotkałam się też z takimi opiniami, że taki biorca to jest koszt dla nas, dla państwa, dla podatników, bo to jest produkcja rencistów. No to przecież tylko chory człowiek może na takie coś wpaść. Jak można? Przecież to są... Ci ludzie dostają zdrowe najczęściej od młodych ludzi, tak, którzy giną tragicznie. Więc są to młode, zdrowe organy. To oświadczenie woli mocy prawnej nie ma. Jest w zasadzie ta baza sprzeciwów i to jest jedyne, co możemy zrobić, ale teoretycznie lekarz nie musi się pytać rodziny, ale z powodów etycznych jednak to robią.
Dla niej było to wielką sprawą, że narządy, przynajmniej cząstki tej drogiej osoby, uratują komuś innemu życie, ale są tacy również ludzie, którzy mimo tłumaczenia, prawda, w czym jest cała rzecz i tak dalej, nie wyrażają zgody, prawda, i wtedy koledzy anestezjolodzy i koledzy chirurdzy odstępują od pobrania narządów, prawda, dla dobra sprawy, powiedziałbym tak. Czy to jest dla dobra sprawy? Zmniejsza nam pulę narządów do przeszczepienia, niewątpliwie, których ciągle brakuje, prawda? Ale z drugiej strony, czy powinniśmy robić inaczej, nie pytać? Myślę, że to jest przedmiot powszechnej dyskusji, ale nie wiem, czy nasze społeczeństwo, które nie jest odpowiednio niestety jeszcze ciągle wyedukowane, po prostu już do tego dojrzało.
Kompletnie leży u nas też dawstwo, jeśli chodzi o osoby żywe. Nie umiem pojąć tego, że w takim katolickim kraju nie potrafimy się dzielić. Pani od kilkunastu miesięcy dializowana, jest ich ośmioro rodzeństwa i nikt nie chce wyrazić zgody na przeszczep nerki. To jest też przerażające. My mamy bodajże drugie miejsce od końca w Europie, jeśli chodzi o dawstwo od dawcy żywego. Ja tak się zastanawiałam, dlaczego z pana Przemka Salety robią takiego bohatera. Sobie mi się, no przecież swojemu dziecku oddał nerkę, ale jak zaczęłam czytać statystyki, to ja już teraz wiem dlaczego.
W Polsce, która jest krajem, prawda, ludzi nastawionych prorodzinnie, prawda, gorących prorodzinnych trendach, czyli coś tu nie gra. My potrafimy poświęcać się za miliony, rzucać się, nie wiem, z granatem gdzieś tam, prawda, ale jeśli trzeba, no tak w zwykłym takim życiu, to tak trochę gorzej to wychodzi.
Bo niektórzy mówią względy religijne, ale Kościół jest absolutnie za transplantacją.
Myśleliśmy o tym, żeby właśnie zachęcić nawet tych kapłanów katolickich do tego, żeby uświadamiali swoich słuchaczy. Wydaje mi się, że duża część naszego kraju uczęszcza na te wykłady.
Słucha.
Więc to też może być jednym z działań.
W maju mamy zamiar przeszkolić wolontariuszy na nasze potrzeby. Natomiast w czerwcu organizujemy rajd rowerowy. Z Warszawy do Gdańska, w którym będą brali udział między innymi ludzie po przeszczepie i takim jednym z głównych organizatorów jest pan, który jest po przeszczepie serca i będzie jechał z Warszawy do Gdańska na rowerze.
5 dni, tak?
Planowane jest na 5 dni.
500 pojedziecie?
100 kilometrów w jeden dzień? Zobaczymy.
Pojedziesz, Monika, jestem pewna.
no to są dorosłe dziewczyny, one mają swoje dzieci, swoje rodziny, one nie mogą mnie niańczyć, ale jest mi bardzo miło, jak tutaj przyjeżdżają. Bardzo się cieszę, że chcą ze mną to robić, pomagają, że tworzą takie piękne rzeczy. Przecież wymyśliły i to logo, nazwę.
Bartek od dziecka był organistą w naszej parafii, więc to jest podwójne jakby trafienie w setno z tą nazwą.
No i później przyszła pora na gitarę, no i z tą gitarą to już do końca. Grał, rysować lubił, ale to granie to taką jego pasją było. Zamawiał części z całego świata.
Musiał być taki,
sam skręcał sobie wymarzył. Też zarażał tym kolegów. Także tym bardziej się cieszę, że ten rajd właśnie będzie na rowerach. Bardzo ciężko jest mi o nim mówić.
Ja osobiście Bartka znam od najmłodszych lat, znałam. Wychowałam się z nim na jednym podwórku, w jednym bloku. Miałam mnóstwo znajomych, mnóstwo. Tu wiszą jeszcze jego zdjęcia u Weroniki w kuchni.
Bartek był moją pierwszą miłością, że byliśmy razem prawie 5 lat w związku. Był naszym przyjacielem do końca, bardzo bliskim. Był jednym z tych ludzi, których nie dało się nie lubić, tak.
Jego otwartość, poczucie humoru, charyzma, no...
Zresztą co dało się odczuć na jego pogrzebie. I z Londynu przyjechało wiele osób, przyjaciół, których tam na miejscu poznał. Właściwie no nie znam nikogo, kto by go nie lubił.
Nasze imprezy przy gitarze, śpiewanie.
Nawet jak jechaliśmy ze znajomymi na plażę na ognisko na noc, to zawsze był Bartek, który brał gitarę i był głównym rozkręcaczem imprez.
Ile miał lat Bartek?
26 wówczas. Byli ze znajomymi na imprezie w Londynie. To była tak trochę nielegalna impreza na jakichś takich postindustrialnych terenach. Postanowili wejść na dach i spojrzeć na Londyn. Weszli na dach, Paulina była razem z Bartkiem tam u góry. No i nieszczęśliwie okazało się, że ten dach jest w którymś momencie szklany. I Bartek zrobił krok, śmiejąc się jeszcze tak jak zawsze, cały czas głośno. I ten dach się zarwał pod nim. Mieszkał w ostatnim czasie swojego życia na skłotach, w takich różnych miejscach, więc jakby prowadził takie życie pełne przygód. Szczególnie w tym okresie, tam już przed śmiercią. Jesteśmy takimi bardzo, bardzo bliskimi przyjaciółmi wszyscy. I z panią Jolą, i z Bartka dziadkami, i z jego siostrą. Jakby taką jedyną, w cudzysłowie, osobą z ramienia rodziny, która była tam na miejscu w Londynie, to była moja siostra starsza, która tam studiuje i pracuje. To była niedziela i dzwoniła do mnie na komórkę. Już wszyscy tutaj w Gdańsku wiedzieliśmy, co się tam dzieje w Londynie. Ale dla mnie, kurde, jak on mógł to zrobić? Jak tam tylko pojadę, to go ochrzanie. Jak on mógł wchodzić na jakiś dach, bo on zawsze był taki jak mały chłopiec, że tu chciał wejść na drzewo, tutaj nagle skakał z pomostu do łódki, która była oddalona. Już byłam przez chwilę wściekła na niego. Jak on mógł coś takiego zrobić, jak ja tylko go spotkam, tego ochrzanie. Pewnie ma połamane nogi. Tak sobie to wyobrażałam. Nie wiedziałam, że ta sytuacja jest aż tak poważna. I jakby cały ten dzień, tą niedzielę pamiętam, to było w 2010 roku, pierwszy dzień, kiedy spadł śnieg tamtej zimy. Było bardzo zimno nagle. I czekałam na kolejne telefony od mojej siostry, która była tam cały czas przy Bartku, w szpitalu. No. To była najgorsza informacja, jaką w życiu dostałam.
Jak mam być tak szczera do końca, to muszę pani powiedzieć, że ja się do dzisiaj oszukuję, że on w tym Londynie jest. I to gdzieś tam w tej głowie siedzi i to jest tak głęboko we mnie siedzi, że ja mam czasem takie odruchy, że łapię za telefon i ja chcę do niego dzwonić. Ja do niego do dzisiaj maile piszę.
Zyskała pani wielu nowych przyjaciół.
Tak, na pewno. I na pewno bardzo cennych przyjaciół. No i teraz też mnie wspierają. Jestem im bardzo wdzięczna. Bardzo się cieszę, że ich mam. Ja nie mówię, że na co dzień rozmawiać o transplantacji, bo to nie jest jeden najprzyjemniejszy temat. Ale żeby rodzina wiedziała, znała naszą wolę. Temat taki transplantacji przewijał się u nas w domu. Ja też jestem honorowym dawcą krwi i wiem, że syn sobie tego życzył. Zresztą mówił nie raz, nie dwa o tym, że gdyby coś się wydarzyło, to...
O Bartku można rozmawiać godzinami. Chcielibyśmy się skupić, żeby nie była to historia Bartka.
Ale bez Bartka fundacji by
nie było.
Nie byłoby.
Planów mamy sporo. Planów mamy sporo. Na razie nie mamy nawet siedziby, ale jak moja pani doktor mówi, małymi kroczkami. Małymi kroczkami. Statystycznie na to mamy większą szansę, żeby zostać biorcą, nie dawcą. Wywiad z panem, który miał dwóch synów, jeden z nich zginął na motorze. Nie mógł sobie poradzić, nie umiał tej decyzji podjąć, bo też pytali, tu trzeba było podtrzymywać organy, żeby wyraził tą zgodę. No i w końcu wyraził. I okazało się po dwóch latach, że ten drugi syn potrzebuje nerki. I mówi, gdyby się wtedy nie zgodził, nie umiałby prosić. Los bywa przewrotny. Nigdy nie wiemy, czego będziemy potrzebować i dla kogo, tak?